Marta Sagan-Martko, behawiorystka psów i radca prawny. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ponad 350 kontroli, 40 schronisk z nieprawidłowościami. Z perspektywy prawnika to dużo czy mało?
Całkiem sporo, natomiast warto zauważyć, że dobrze, że te kontrole zaczynają się dziać i że te nieprawidłowości zostają ujawniane. Przede wszystkim z tego względu, że na zaniedbaniach ludzkich cierpią zwierzęta. Także jak najbardziej jestem za tym, żeby kontrole w schroniskach dla zwierząt przede wszystkim odbywały się regularnie, a po drugie były prowadzone rzetelnie.
No właśnie, bo tutaj tej regularności zabrakło, coś się wydarzyło, ktoś to nagłośnił i dopiero wtedy przeprowadzono kontrolę. W Sobolewie interweniowano po dramatycznych doniesieniach i wydaje się, że ten obecny system nadzoru nad schroniskami jest niewystarczający, bo reaguje, no tak jak powiedzieliśmy, dopiero wtedy, gdy sytuacja wymknie się spod kontroli.
Tak jest. Nie tylko w tych, w których ujawniono te bardzo duże uchybienia. Tak naprawdę w wielu mamy do czynienia z jakimiś niedociągnięciami. No i tak jak powiedziałam, tutaj głównymi ofiarami tych błędów ludzkich czy niewystarczających zaplecza technicznego są niczemu niewinne zwierzęta.
No właśnie, i teraz kontrole były związane między innymi z przygotowaniem placówek na mrozy. No nie wszędzie te placówki były przygotowane na silny mróz i cierpiały na tym zwierzaki. Jakie minimalne standardy powinny być do spełnienia zimą?
Na pewno zwierzęta muszą mieć zapewnione schronienie przed wiatrem, przed niską temperaturą, przed mrozem, przed padającym śniegiem. Muszą mieć także zapewniony dostęp do bieżącej wody, znaczy do świeżej, bieżącej wody. Także no wiadomo, że w przypadku ujemnych temperatur będzie wymagało to większej staranności czy większego zachodu ze strony pracowników takiego schroniska. No i to są takie najważniejsze punkty, które powinny zostać spełnione. Jeżeli mówimy o Sobolewie czy też innych placówkach, które były kontrolowane, to przede wszystkim w związku z porą roku te uchybienia dotyczyły właśnie niewystarczającego zabezpieczenia zwierząt przed zimnem. One mają też zazwyczaj dość małe kojce, w których nie mają jakiejś większej przestrzeni, żeby rozgrzać się chociażby podczas ruchu. Także to jest kolejny punkt, na który warto by zwrócić uwagę. Przestrzeń, którą mają zapewnione zwierzęta podczas niskich temperatur.
Widzieliśmy także w mediach społecznościowych protesty społeczne, spontaniczne odbieranie zwierząt ze schroniska. Z prawnego punktu widzenia, no pewnie gdzieś ta granica między obywatelską interwencją a łamaniem prawa jest widoczna, ale z moralnego punktu widzenia, jeżeli wiemy, że w schronisku są nieprawidłowości, to chyba trzeba po prostu ratować te zwierzaki.
Jak najbardziej się zgadzam, ale trzeba to zrobić świadomie, czyli przede wszystkim taka najważniejsza luka w naszym systemie, na którą zwróciłabym uwagę, to jest brak powszechnego obowiązku znakowania zwierząt, znakowania, czyli przede wszystkim chipowania i prowadzenia ogólnokrajowego rejestru psów czy to kotów, co zdecydowanie ułatwiłoby postępowanie w takich sprawach, żeby uniknąć sytuacji, w których na przykład ktoś takie zwierzę zabrał, no i nie wiadomo, co się z nim stało, było zaewidencjonowane w schronisku, natomiast nie wiadomo, gdzie trafiło. I mając na uwadze ten wymiar etyczny czy moralny, jak najbardziej jest to słuszne postępowanie, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że to są zwierzęta, które żyły w trudnych warunkach. Mogą pojawić się u nich jakieś zachowania niepożądane czy problemy behawioralne, no co będzie naturalne, natomiast nie każdy będzie odpowiednio przygotowany, żeby sobie z takim zwierzęciem poradzić. Także na ten aspekt na pewno musimy zwrócić uwagę.
Czyli potrzebne są głębokie zmiany ustawowe, a o nich powiemy już za moment. To Polskie Radio Rzeszów i audycja Na Cztery Łapy. Wracamy do rozmowy z Martą Sagan-Martko. Rząd zapowiada wprowadzenie jednolitego systemu. Każdy pies ma być zaczipowany i zarejestrowany w krajowej bazie kompatybilnej z systemami unijnymi. No to jest chyba takie marzenie, o którym już kiedyś w audycji na Cztery Łapy rozmawialiśmy. Czy to jest możliwe?
Komitet Stały przy Radzie Ministrów przyjął projekt ustawy, ona będzie dalej procedowana, dotyczącej tak zwanego kropiku, czyli właśnie takiego powszechnego systemu znakowania zwierząt. Przede wszystkim psów, koty zostały w nim ujęte w mniejszym zakresie. Natomiast niestety jest to akt prawny, ten procedowany, projektowany akt prawny, który nie jest doskonały, natomiast zawsze jest to pewien krok do poprawienia sytuacji. Na pewno do tych minusów możemy zaliczyć czas wprowadzenia tego obowiązku powszechnego znakowania zwierząt. Ten obowiązek został dość rozciągnięty w czasie, także pozytywne skutki będziemy odczuwać dopiero najwcześniej za kilka lat, oczywiście jeżeli on w takim kształcie wejdzie w życie.
No a z Pani punktu widzenia, co zmienia obowiązek chipowania?
Mamy wtedy na poziomie centralnym kontrolę nad tym, kto jest właścicielem danego zwierzęcia, ile kto posiada zwierząt. Myślę, że tutaj, jeżeli rozmawiamy o tych kwestiach interwencji w schroniskach, warto też zwrócić uwagę na to, co zostało ujawnione w co najmniej kilku pseudohodowlach w ostatnim czasie. Także no na pewno, jeżeli dana osoba, dany posiadacz miałby zarejestrowanych kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt zwierząt, no to byłby to jakiś sygnał alarmowy dla organów, które będą zajmować się ewentualnymi kontrolami w hodowlach. Natomiast tutaj trochę odbiegamy od tematu, więc wracając do tego podstawowego pytania, na pewno będzie to narzędzie, które będzie mogło być używane chociażby w zakresie przeciwdziałaniu bezdomności, czy też ściganiu przestępstw przeciwko zwierzętom, takich jak na przykład znęcanie się czy porzucenie zwierzęcia. Jesteśmy wtedy w stanie ustalić właściciela.
Czy kojarzy Pani, czy takie właśnie rozwiązania funkcjonują skutecznie w innych krajach?
Tak, w większości krajów europejskich obowiązek chipowania już funkcjonuje.
A czy taka łatwiejsza identyfikacja właściciela wpłynie na odpowiedzialność opiekunów?
Mam taką nadzieję i mam też nadzieję, że ułatwi takie kwestie typowo administracyjne. Mamy w Polsce obowiązek corocznego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie i w aktualnym stanie rzeczy ciężko mi jest sobie wyobrazić sytuację, w której mamy 100% pewność, że niezaczipowany pies to jest właśnie ten pies, który na przykład został zaszczepiony, ponieważ lekarz weterynarii oprócz oświadczenia właściciela i przedstawionego dokumentu, jakim jest książeczka zdrowia, nie ma jak stwierdzić, czy to jest ten pies, który faktycznie do niego przyszedł na szczepienie.
Teraz chwila muzyki, a po niej wracamy i zapytam Martę Sagan-Martko o dobrostan zwierząt w schroniskach oraz o to, jak rozpoznać, że w danym miejscu dzieje się coś niepokojącego. Tu audycja na Cztery Łapy. Wracamy do rozmowy z Martą Sagan-Martko. Słuchają Państwo Polskiego Radia Rzeszów. Na Podkarpaciu, jak informują służby, dotychczasowe kontrole nie wykazały bardzo poważnych zaniedbań, uchybień. Jedynie kontrola wykazała uchybienia w schronisku dla zwierząt w Krośnie i jak zapewniały nas służby, nie dotyczyły one samych zwierząt, chodziło o kwestie związane z dokumentami. Porozmawiajmy jednak o zwierzakach w tych schroniskach, bo to jest dla nich taka codzienność, to jest dla nich bardzo często również dom przez wiele lat. Jak z punktu widzenia behawiorysty wygląda realny dobrostan psa w schronisku? Czego potrzebuje poza dachem nad głową, jedzeniem i tą miską świeżej wody?
Odpowiadając na zadane pytanie i odnosząc się też do aktualnych przepisów, to na pewno warto podkreślić to, że aktualne regulacje skupiają się przede wszystkim na tych kwestiach administracyjnych, czyli dotyczących dokumentacji, odpowiedniego personelu, czy też warunków, jakie musi spełniać samo schronisko. Natomiast niewiele mówi się o dobrostanie zwierząt, które w nim przebywają. A takie życie w schronisku niestety dla psów czy kotów zazwyczaj wiąże się z życiem w przewlekłym stresie, dlatego że nie mogą realizować swoich podstawowych potrzeb, żyją w dużej grupie, ciągle słyszą szczekanie, także na pewno na ten aspekt należałoby zwrócić uwagę. Jeżeli na przykład wybierają się Państwo do schroniska jako wolontariusze i chcecie tym zwierzętom dać coś od siebie, coś dobrego, to najlepszą rzeczą, jakie może spotkać psa schroniskowego, będzie wzięcie go na swobodny spacer bez towarzystwa innych innych zwierząt na taki spacer, gdzie nie do końca zależy nam na tym, żeby z tym psem nawiązać jakiś kontakt, ale pozwolić mu na to, żeby on wyszedł poza bramy schroniska, mógł sobie swobodnie powęszyć, pochodzić i trochę odpocząć od tego środowiska, w którym przebywa na co dzień.
Jeśli któryś z wolontariuszy, ktoś z mieszkańców będzie miał wątpliwości po odwiedzeniu schroniska, no, że coś tam jest nie tak, to w jaki sposób i gdzie zgłaszać takie nieprawidłowości?
Możemy takie nieprawidłowości zgłaszać do Urzędu Gminy bądź Urzędu Miasta, czyli podmiotu, który odpowiada za realizację zadań, które związane są z bezdomnymi zwierzętami i też zwykle ma umowę z określonym podmiotem, który prowadzi schronisko. Możemy nieprawidłowości zgłaszać także do inspekcji weterynaryjnej, no, w sytuacjach drastycznych dotyczących na przykład znęcania się nad zwierzętami na policję, plus oczywiście zawsze zostaje nam ta mniej, może na początku sformalizowana droga, jaką jest zgłoszenie takiej sytuacji do jednej z działających organizacji prozwierzęcych, która zazwyczaj jest odpowiednio przygotowana do tego, żeby wszcząć odpowiednią procedurę.
A czy problem tak zwanych patoschronisk, inaczej niektórzy mówią mordowni, wynika bardziej z luk w prawie, czy z takiego braku egzekwowania przepisów?
Moim zdaniem z jednego i z drugiego, ale też z takiego nagannego etycznie, moralnie podejścia do zwierząt, bo prowadzenie tego rodzaju działalności absolutnie nie powinno być sposobem na biznes, tak jak niestety w kilku przypadkach się to działo.
No tak, słyszeliśmy o tym, że nawet 900 tysięcy złotych rocznie niektóre schroniska mogą zarobić na przyjmowaniu, samym przyjmowaniu zwierząt do schroniska, ale już z utrzymywaniem, no, tam nie było mowy nic więcej w umowach. No to są takie karygodne wręcz zapisy.
Tak, jeżeli ta kwestia byłaby prawidłowo uregulowana, czy też prawidłowo przepisy byłyby egzekwowane, to pewnie nie dochodziłoby do takich sytuacji, które w ostatnim czasie zostały nagłośnione w mediach.
No to w takim razie, czy ta melodia przyszłości, o której rozmawiamy, kreuje się w takich pozytywnych barwach, czy jednak czarno-białych? Jak to pani widzi?
Chciałabym, żeby ta sytuacja ulegała zmianie na lepsze oczywiście, natomiast nie jestem zwolennikiem przedwczesnej radości, zanim konkretne propozycje aktów prawnych nie zostaną opracowane i przede wszystkim, jeżeli te konkretne akty prawne nie wejdą w życie. Mowa chociażby o tym znakowaniu, o którym dzisiaj już rozmawialiśmy. Według mnie to jest podstawa do wprowadzenia skutecznej kontroli nad po pierwsze placówkami takimi jak schroniska, a po drugie nad hodowlami, czy też każdym jednym posiadaczem zwierzęcia.
No to w takim razie trzymamy kciuki, żeby to wszystko się jakoś udało. Marta Sagan, Martko, bardzo dziękuję za rozmowę i za taką wielowymiarową perspektywę, zarówno prawną, jak i behawioralną.
Dziękuję bardzo.